na wskroś. Witamy Państwa,
Łódź Batu
i Bartłomiej Zapała.
Świat na wskroś.
Na początku naszego programu, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Korea Północna ogłosiła, że jest już mocarstwem jądrowym. Świadczyć ma o tym udana, zdaniem Pjongjangu, próba nowej rakiety balistycznej. W nocy z wtorku na środę czasu lokalnego komunistyczna Północ przeprowadziła trzeci w tym roku test rakiety międzykontynentalnej typu Hwasong-15. Są one w stanie nie tylko osiągać cele na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale także przenosić ładunki nuklearne. Według Pjongjangu pocisk pokonał dystans około 950 km, osiągnąwszy pułap prawie 4500 metrów.
W odpowiedzi prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone utrzymają bardzo twardą politykę wobec koreańskiego reżimu. Rozwiążemy ten problem, powiedział i stwierdził, że wzmacnia to jego przekonanie o konieczności wzmocnienia amerykańskich sił zbrojnych.
Koreę Północną bardzo mocno potępiła również na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja. Rosyjski ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wasilij Niebienzja, oświadczył, że Moskwa nigdy nie wyrazi zgody na posiadanie przez Pjongjang broni atomowej. Z kolei Chiny wyraziły głębokie zaniepokojenie północno-koreańską próbą rakietową i wezwały władze Korei do poszanowania rezolucji ONZ.
Coraz więcej grup etnicznych w Europie myśli o powołaniu swojego samodzielnego państwa. W ostatnich miesiącach najgłośniej jest o Katalończykach, ale swoje ambicje mają także mieszkańcy Flandrii czy Szkocji. O rosnących separatyzmach w Europie Husajn Uruczewicz porozmawia za kilkanaście minut z dr Małgorzatą Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego.
Holenderska policja bada okoliczności nagłej śmierci skazanego za zbrodnie wojenne Slobodana Praliaka. Po tym jak sędzia Trybunału w Hadze podtrzymał wobec niego wyrok 20 lat więzienia, Chorwat wyciągnął małą butelkę i wypił zawarty w niej płyn. To kolejny po dożywociu dla serbskiego dowódcy Ratka Mladića wyrok za zbrodnie popełnione na terenie byłej Jugosławii. To wydarzenie skomentuje w dzisiejszej audycji dr Marko Babić z Uniwersytetu Warszawskiego.
O Bałkanach będziemy mówić także na koniec dzisiejszego Świata na wskroś. Husajn Uruczewicz porozmawia z doktorem Rigelsem Halilim z Uniwersytetu Warszawskiego o relacjach Albanii z Kosowa.
Niemal 4000 afrykańskich uchodźców zostanie lada dzień ewakuowanych z prowizorycznych obozów w Libii. Taką decyzję podjęli przywódcy z Europy i Afryki na zakończonym w czwartek szczycie Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej w Abidżanie, największym mieście wybrzeża Kości Słoniowej. Pilna ewakuacja to skutek informacji telewizji CNN o wykorzystywaniu migrantów przez przemytników, a także sprzedawaniu ich na aukcjach niewolników.
W operacji wezmą udział żołnierze, policjanci i agenci służb specjalnych z krajów Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. Poinformował o tym prezydent Gwinei i szef Unii Afrykańskiej Alpha Conde. Migranci zostaną z powrotem przewiezieni do krajów pochodzenia, choć nie jest wykluczone, że ci, którzy mają być narażeni na niebezpieczeństwo, zostaną tymczasowo przesiedleni do Europy. Część swoich rodaków przyjęły z powrotem Gana i Nigeria.
Nie wiadomo, jaką ostatecznie skalę będzie miała operacja. Przywódcy nie wykluczyli, że ewakuacji potrzebują także inni migranci, których w Libii jest w sumie od 400 do 700 tysięcy. Od wielu miesięcy tysiące Afrykańczyków przez Saharę docierają do Libii, mając nadzieję na przedostanie się stamtąd do Europy. Wiele takich osób jest w Libii bez środków do życia, co wykorzystują przemytnicy i handlarze ludźmi.
Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że na Półwyspie Apenińskim pojawiło się mniej uchodźców. Od 1 lipca przez Morze Śródziemne do Włoch przybyło o 2/3 uchodźców i migrantów mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Ich liczba sięgnęła 33 tysiące. W 2016 roku w tym samym okresie było ich ponad 100 tysięcy. Spadek to efekt porozumienia podpisanego w tym roku między Włochami a rządem w Trypolisie. Włochy wyszkoliły i zaopatrzyły w sprzęt libijską Straż Przybrzeżną, która od sierpnia na swoich wodach terytorialnych zawraca łodzie z migrantami do portów w Libii.
Ośrodek analityczny Pew Research Center opublikował raport dotyczący imigrantów. Wynika z niego, że jeśli napływ imigrantów do Niemiec utrzyma się na obecnym poziomie, to w 2050 roku co piąty mieszkaniec kraju będzie muzułmaninem.
Dziennik Die Welt, który analizuje ten raport, stwierdził, nawet jeśli teraz zatrzymamy migrację do Niemiec, to i tak liczba muzułmanów do 2050 roku ulegnie podwojeniu i wyniesie 11% wszystkich mieszkańców. Natomiast przy utrzymaniu napływu migrantów na obecnym poziomie i nie zatrzymaniu tej fali, za 30 lat niemal 20% mieszkańców Niemiec będzie muzułmanami.
Die Welt zwraca uwagę, że na tle Europy struktura demograficzna krajów Europy Środkowo-Wschodniej za kilkadziesiąt lat pozostanie niezmieniona. Liczba muzułmanów, m.in. w Słowacji, Czechach, na Węgrzech czy w Rumunii i krajach bałtyckich, będzie wynosiła około 1%. W Polsce 0,2% wszystkich mieszkańców. Gazeta przyznaje, że będzie to zasługa zarówno polityki rządu, jak i mniej atrakcyjnego dla islamskich imigrantów systemu socjalnego w tych krajach.
Większość brytyjskich dzienników komentuje napięcie na linii Donald Trump-Theresa May. Amerykański prezydent umieścił 3 tweety z antymuzułmańskimi nagraniami. Oryginalnym nadawcą tych nagrań było ugrupowanie Britain First o radykalnych poglądach prawicowych. W oficjalnym oświadczeniu kancelaria premier Theresy May potępiła ten czyn, a media donoszą o silnej presji, aby odwołać przyszłoroczną wizytę Donalda Trumpa na Wyspach.
Centroprawicowy The Times poświęcił sprawie komentarz redakcyjny. Podkreślił, że w przeszłości grupa Britain First znana była z manipulacji. Pod pretekstem patriotyzmu chce zwrócić społeczności przeciwko sobie, napisał dziennik i skrytykował prezydenta, który, jak napisano, postrzega Wielką Brytanię jako kocioł nienawiści, a głos maleńkiego, ultranacjonalistycznego ugrupowania odbiera jako autentyczny głos społecznego niezadowolenia.
Amerykański prezydent zareagował na to wszystko w swoim stylu, czyli na Twitterze. Nie skupiajcie się na mnie, skupiajcie się na destruktywnym, radykalnym terroryzmie islamskim, który istnieje w Zjednoczonym Królestwie, napisał do Theresy May Donald Trump, dodając przy tym, my radzimy sobie dobrze.
Międzynarodowa koalicja walcząca z państwem islamskim zamierza wycofać z Syrii przeszło 400 amerykańskich żołnierzy piechoty morskiej. Jak poinformowało dowództwo koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone, żołnierze ci walczyli pod miastem Rakka, samozwańczą stolicą dżihadystów. Gdy miasto zostało zdobyte, żołnierze otrzymali rozkaz powrotu do kraju. Stany Zjednoczone rozpoczęły walkę z państwem islamskim w Syrii w 2014 roku, początkowo prowadząc tylko ataki powietrzne. Później do akcji włączyły się inne kraje. Siły amerykańskie współdziałały z formacjami kurdyjskimi.
Źródła policyjne nie wykluczają, że osoby zatrzymane w tym tygodniu w Atenach planowały zamach na prezydenta Turcji podczas jego grudniowej wizyty w Grecji. Grecka prokuratura oskarżyła 9 osób tureckiego i kurdyjskiego pochodzenia o przynależność do organizacji terrorystycznej. Aresztowani 8 mężczyzn i kobieta zostali oskarżeni o przynależność do skrajnie lewicowego rewolucyjnego frontu Partii Wyzwolenia Ludu. Prokuratura w Atenach postawiła im także zarzut nielegalnego posiadania broni i ładunków wybuchowych.
Papież Franciszek podczas wizyty w Bangladeszu wezwał wspólnotę międzynarodową, by podjęła kroki wobec kryzysu uchodźczego. Ponad 600 tysięcy Rohingjów uciekło do tego kraju przed prześladowaniami w sąsiedniej Mianmie.
Papież spotkał się w Pałacu Prezydenckim w Dace z przedstawicielami bengalskich władz. Franciszek z uznaniem mówił m.in. o pomocy humanitarnej Bangladeszu dla tłumnie przybywających uchodźców ze stanu Rakhine w sąsiedniej Mianmie. Papież nie wymienił nazwy Rohingya. Podkreślił, że trzeba, aby wspólnota międzynarodowa podjęła zdecydowane środki w odniesieniu do tego poważnego kryzysu, nie tylko pracując na rzecz rozwiązania problemów politycznych, które doprowadziły do masowego przesiedlenia ludności, ale również zapewniając natychmiastową pomoc materialną dla Bangladeszu. Pomoc w jego wysiłkach zmierzających do skutecznego reagowania na pilne potrzeby humanitarne.
Unijny budżet na przyszły rok został zaakceptowany. Wcześniejsze ustalenia negocjatorów zatwierdzili przedstawiciele państw członkowskich i Parlament Europejski. Płatności ustalono na poziomie prawie 145 miliardów euro. Ta kwota zbliżona jest do propozycji krajów członkowskich, a skromniejsza o prawie 2 miliardy euro w porównaniu z ofertą Europarlamentu.
Priorytety przyszłorocznego budżetu to walka z migracją, wspieranie innowacji, pobudzenie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza walka z bezrobociem wśród ludzi młodych. Natomiast mniej pieniędzy w porównaniu z obecnym rokiem przyznano na politykę spójności.
Brytyjskie media donoszą, że Londyn i Unia zawarły szerokie porozumienie w sprawie tzw. rachunku brexitowego. Wielka Brytania miałaby zapłacić więcej niż początkowo proponowała. To jedna z kluczowych kwestii, które muszą zostać ustalone, zanim obie strony przejdą do drugiej fazy negocjacji. Media różnią się co do konkretów sumy tzw. rachunku. Często pojawia się liczba około 50 miliardów euro. Początkowo Londyn mówił o około 20 miliardach.
Dania będzie mogła odmówić wydania zgody na budowę Nord Stream 2, powołując się na kwestie związane z bezpieczeństwem lub polityką zagraniczną. Duński parlament jednomyślnie przyjął ustawę, która daje rządowi taką możliwość. Wcześniej Kopenhaga mogła zablokować przebiegającą przez wody terytorialne Danii inwestycję Gazpromu jedynie na podstawie decyzji środowiskowej wydanej przez niezależny od rządu Urząd Regulacji Energetyki. Kraje bałtyckie oraz Polska uznają projekt budowy Nord Stream 2 za szkodliwy dla europejskiej solidarności energetycznej.
Litwa zapowiada, że do 2022 roku trasa Via Baltica od granicy z Polską do Kowna będzie drogą czteropasmową. Budowa tej międzynarodowej trasy po stronie polskiej już ruszyła, a kierowcy będą mogli z niej skorzystać prawdopodobnie pod koniec roku 2020. Via Baltica jest drogą biegnącą z Warszawy do Tallinna w Estonii. Pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego między Polską a krajami bałtyckimi.
Rosyjskie MSZ potwierdziło, że profesor Henryk Głębocki został wydalony z kraju w ramach retorsji. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina o niedawnym wydaleniu z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija Karnauchowa, któremu polskie ABW zarzuciło prowadzenie działalności wymierzonej w interesy naszego kraju. Kolejne zarzuty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to utrzymywanie kontaktów z rosyjskimi służbami specjalnymi i inicjowanie wojny hybrydowej przeciwko Polsce.
Profesor Henryk Głębocki od 1993 roku prowadził badania zbiorów archiwalnych w zakresie relacji polsko-rosyjskich w XIX i XX wieku. Przebywał obecnie w Rosji od 14 listopada. Kontynuował pracę w archiwach i wygłaszał wykłady, m.in. na zaproszenie Instytutu Polskiego i Petersburskiego Memoriału. Ostatnie odczyty dotyczyły tzw. operacji polskiej NKWD. W jej trakcie na rozkaz kierownictwa ZSRR w latach 1937-1938 zgładzono blisko 112 tysięcy osób polskiego pochodzenia, a ponad 28 tysięcy zamknięto w łagrach. Dzisiaj miał wygłosić wykład w Instytucie Polskim w Moskwie.
Białoruski Komitet Śledczy umorzył postępowanie karne przeciwko grupie tamtejszych opozycjonistów. Ta tak zwana sprawa Białego Legionu rozpoczęła się w marcu, gdy na fali wiosennych protestów społecznych doszło do zatrzymań opozycyjnych aktywistów.
Sprawa Białego Legionu, nazwana również w mediach sprawą patriotów, rozpoczęła się po tym, gdy prezydent Aleksander Łukaszenka poinformował o zatrzymaniu grupy bojówkarzy, którzy mieli szkolić się na specjalnych obozach, posługując się nielegalną bronią. Białoruska telewizja pokazała fragmenty z przeszukań, w trakcie których miała być znaleziona broń palna. Postępowanie objęło ponad 30 osób. Latem wszystkich wypuszczono z aresztów.
Niezależne media pisały wtedy, że władze celowo spreparowały sprawę, która objęła członków nieistniejącej od kilkunastu lat organizacji Biały Legion oraz ugrupowania Młody Front i Klubu Młodzieżowego Patriota, aby uspokoić nastroje społeczne. Natomiast późniejsze stopniowe jej wyciszanie może być efektem nacisków międzynarodowych i chęci uniknięcia ponownego pojawienia się na Białorusi dużej grupy więźniów politycznych.
Przed nowym rokiem może dojść do dużej wymiany jeńców między władzami Ukrainy i separatystami z Donbasu. Te kwestie omówiono w Mińsku na spotkaniu trójstronnej grupy kontaktowej. Wcześniej media poinformowały, że Ukraina może wypuścić na wolność 306 zatrzymanych, a separatyści 74 osoby. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji na Ukrainie odbędzie się 5 grudnia w Mińsku.
Według ukraińskich władz w Donbasie po stronie separatystów jest ponad 35 tysięcy uzbrojonych osób. To ochotnicy, ale także najemnicy i rosyjskie regularne wojsko. Siłami separatystów kieruje rosyjska armia. Dane ukraińskiego wywiadu przedstawił minister spraw wewnętrznych Ukrainy, który poinformował, że w ich dyspozycji pozostaje 478 czołgów, 848 pojazdów opancerzonych, około 750 moździerzy, 208 systemów wyrzutni rakietowych, a także 363 systemy przeciwpancerne i 419 systemów obrony przeciwlotniczej.
Awaria systemów pokładowych kosmicznego holownika Fregat była przyczyną nieudanego lotu rakiety Sojuz 2-1B. Taka jest wstępna diagnoza ekspertów Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. We wtorek Roskosmos stracił łączność z 19 satelitami, które powinny znaleźć się na okołoziemskiej orbicie. Specjaliści twierdzą, że urządzenia krążą gdzieś w kosmosie albo spadły już do Oceanu Spokojnego.
Brytyjski książę Harry i Meghan Markle wezmą ślub w maju w Windsorze. Pałac Kensington poinformował, że ceremonia odbędzie się w kaplicy Świętego Jerzego. Harry, który jest piąty w kolejce do brytyjskiego tronu, i jego wybranka, amerykańska aktorka Meghan Markle, ogłosili w tym tygodniu swoje zaręczyny. W uroczystości zaślubin weźmie udział królowa Elżbieta II, a za ślub zapłaci rodzina królewska. Na razie nie podano konkretnej daty. Według komentatorów wiadomość o kościelnym ślubie Harry'ego i Meghan to powiew świeżości w brytyjskiej rodzinie królewskiej i symbol unowocześniania się monarchii.
Świat na wskroś.
W ostatnich miesiącach dość głośno jest na forum europejskim o ruchach separatystycznych. Atmosferę podgrzało referendum w sprawie odłączenia Katalonii od Hiszpanii oraz wielkie manifestacje niepodległościowe w Barcelonie. Kataloński ruch nie jest odosobniony w Europie. W wielu regionach unijnych mieszkańcy marzą o odseparowaniu się od macierzystego kraju. O tym, czy przypadek Katalonii uruchomi niepodległościowy efekt domina w europejskich regionach o silnych tendencjach separatystycznych, w naszym programie porozmawiamy z dr Małgorzatą Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Pobudki oddzielenia się od krajów macierzystych są różne. Przeważają jednak te o podłożu patriotycznym, tożsamościowym, ale wielu regionom nieobce są i te o charakterze ekonomicznym. Szkoci nie czują się Brytyjczykami, Katalończycy nie czują się Hiszpanami. Z tym samym problemem tożsamościowym borykają się Włochy, Belgia, Francja oraz Niemcy. Czy moglibyśmy dla naszych słuchaczy przedstawić regiony na terenie Unii Europejskiej, które posiadają tendencje niepodległościowe?
Takimi trzema regionami, które w tej chwili bym typowała po tym, co się wydarzyło, tak, czyli co się dzieje od 2014 roku, no to wskazałabym na takie trzy. Na pewno pierwszym będzie Katalonia, która już ten pierwszy krok zrobiła. Oczywiście jak się to wszystko skończy, no to trudno nam dzisiaj jeszcze wyrokować, bo jak widzimy, sytuacja jest tak dynamiczna, że praktycznie każdy dzień przynosi jakieś nowe, zaskakujące wiadomości. Natomiast Katalonia na pewno tak. Drugim regionem byłaby Flandria, czyli ten północny region Belgii, który ma bardzo silny tendencje niepodległościowe, które ma bardzo silne partie etnoregionalne, które do tej niepodległości dążą. Także tutaj na pewno byłby to region drugi. Region trzeci, który bym na pewno widziała jako taki, który może mieć tutaj dużo do powiedzenia, to będzie Szkocja. I wcale nie ze względu na to, że Szkoci chcieliby niepodległości od Wielkiej Brytanii, bo pamiętajmy, że to referendum z 2014 roku tak w zasadzie zostało sprowokowane przez władze centralne, które miały nadzieję, wiedząc, że w Szkocji nie ma nastrojów niepodległościowych, że będą w stanie uzyskać taką oto sytuację, zarządzą referendum, Szkoci powiedzą, że nie chcą niepodległości, a to się będzie równało niewysuwaniu kolejnych żądań, szczególnie dotyczących specyficznego systemu fiskalnego. Także myślę, że tutaj właśnie ta sytuacja na tym się opierała. Ale z drugiej strony sytuacja nam się radykalnie zmieniła w momencie, kiedy z Unii Europejskiej wystąpiła Wielka Brytania, a Szkoci zdecydowanie są zwolennikami pozostania w strukturach europejskich. W związku z tym Szkocję typowałabym jako taki region, który będzie chciał sobie ułożyć relacje w Unii Europejskiej, być może poza Wielką Brytanią, która z tej zjednoczonej Europy postanowiła wystąpić. Także byłby to region trzeci. Jeżeli chodzi o region czwarty, nie wykluczam, że byłby to kraj Basków. Na razie sytuacja jest tam wyciszona. Po działaniach podjętych przez Juana José Ibarrecie w 2003 roku i po przegranych wyborach przez nacjonalistów baskijskich stwierdzono, że może to, z czym Baskowie mają w tej chwili do czynienia, jest wystarczające, pozwala do budowy silnej pozycji i ekonomicznej, i kulturowej regionu. Ja bym tutaj bardzo ostudziła nastroje, ponieważ wiem, że prasę i media polskie obiegły ostatnio te informacje dotyczące referendów w kraju Basków za niepodległością, ale proszę w to specjalnie nie wierzyć. Rzeczywiście ugrupowania lewicowe tam od pewnego czasu przeprowadzają takie miejscowe referenda w poszczególnych gminach, właśnie czy jesteś za niepodległością, natomiast te referenda cieszą się bardzo niskim poparciem i bardzo niską frekwencją. Tam frekwencja w tych wyborach, w tych referendach potrafi wynieść około 15-20%, także na pewno nie brałabym tego jako poważną inicjatywę, choć wcale nie wykluczam, że gdyby faktycznie te trzy regiony, które wymieniłam, osiągnęły jakiś polityczny sukces, to nie wykluczam, że kraj Basków również zechciałby pójść tą samą drogą. W dalszej kolejności również widziałabym tutaj region Veneto, który przeprowadził ostatnio referendum w sprawie nadania mu statusu specjalnego w ramach państwa włoskiego, czyli rozszerzeniu zdecydowanym katalogu kompetencji. Myślę, że ten region tutaj jest takim, który o szersze prawa polityczne chciałby się starać. Nie wykluczam, że w pewnym czasie byłaby to Walia na przykład, która bardzo uważnie obserwuje Szkocję i to, co Szkoci robią. No i być może widząc sukces innych również również chciałaby się do tego przyłączyć.
Angielski The Guardian niedawno przedstawił mapę Europy Środkowej i Wschodniej, na której oznaczone są poszczególne części Czech, które chcą się usamodzielnić. Istnieją też grupy, które domagają się jedynie większej autonomii i uznania niezależności narodowej, na przykład Ślązacji w Polsce. Co pani doktor może powiedzieć na temat separatyzmów w Europie Środkowej?
Jak pan redaktor wspomniał, chociażby The Guardian właśnie pokazał na tej mapie potencjalnie separatystycznych regionów, również Śląsk i Morawy. Jeżeli chodzi o te dwa regiony, ja bym je jednak potraktowała oddzielnie. Jeżeli chodzi o Morawy, na pewno jest to region, który marzył o silniejszej pozycji w ramach państwa czeskiego. Rzeczywiście Praga i Brno, no to są dwa rywalizujące ze sobą ośrodki. Doskonale wiemy, który jest tutaj tym ośrodkiem dominującym. Jednak ruch Morawian, który był dosyć silny jeszcze powiedzmy 10 lat temu, w tej chwili no, notuje pewien spadek formy, tak bym to powiedziała. Ale z drugiej strony trudno jest wyrokować na dzień dzisiejszy, co by było, gdyby pozostałe regiony europejskie jakiś wspólny sukces osiągnęły. Natomiast jeżeli chodzi o Ślązaków, no to może zauważmy tutaj bardzo ciekawą rzecz. Ślązacy w Rzeczypospolitej to jest najliczniejsza mniejszość terytorialna stwierdzona w spisie powszechnym zarówno z roku 2002. Przypomnijmy słuchaczom, że w Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny 173 tysiące obywateli państwa polskiego zadeklarowało przynależność do grupy etnicznej śląskiej, a druga co do liczebności mniejszość, to była mniejszość niemiecka, no 154 tysiące, o ile sobie teraz dobrze przypominam. I Niemcy są uznani za mniejszość narodową. Ślązacy nie zostali uznani w ustawie 2005 roku za mniejszość nawet etniczną. W roku 2011 prowadzony był kolejny spis powszechny i tu się okazało, że Niemców mamy 146 tysięcy. Oczywiście państwo polskie mniejszość niemiecką uznaje jako tą, która na terytorium Polski funkcjonując ma związki z narodem posiadającym państwo. Natomiast Ślązaków okazało się jest według tego spisu około 850 tysięcy, czyli niemalże milion obywateli polskich deklaruje taką tożsamość. I mimo rozmaitych inicjatyw, bo przecież ugrupowania społeczno-polityczne na Śląsku zbierały w zeszłym roku podpisy, zebrano ich 140 tysięcy w związku z inicjatywą zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Chodziło tu o uznanie języka śląskiego za język regionalny, a Ślązaków za mniejszość etniczną. No, państwo polskie pozostaje wobec tej mniejszości zupełnie głuche. Na Śląsku działają rozmaite ugrupowania społeczno-polityczne, które nie mają statusu partii. Przede wszystkim wymieniłabym tutaj Ruch Autonomii Śląska, takie ugrupowanie, które zachowuje się jak partia polityczna, choć tego statusu formalnie nie posiada. Czy równie ambitny Związek Górnośląski, który u progu lat 90., no można powiedzieć, w regionie dzierżył polityczny rząd dusz. I rzeczywiście te dwa ugrupowania zdecydowały się, że utworzą na potrzeby przyszłych wyborów samorządowych Śląską Partię Regionalną. W związku z tym utworzenie pierwszej na terytorium Rzeczypospolitej w tym okresie po 89 roku partii regionalnej na pewno będzie zjawiskiem przełomowym. Nie powiedziałabym, że są to ruchy separatystyczne, bo przypomnijmy również słuchaczom, że w 2008 roku działał na Śląsku taki ruch, Śląski Ruch Separatystyczny, utworzony jako stowarzyszenie. Po dwóch latach musiał zakończyć swoją działalność, bo zainteresowanie tego typu opcją polityczną było praktycznie zerowe. Także tendencji separatystycznych raczej bym tutaj się nie dopatrywała na Śląsku. Myślę, że to jest taka trochę interpretacja tego, co się w tym regionie dzieje. Natomiast niewątpliwie sukcesy europejskich regionów no, mogłyby rozpocząć kolejną falę starań o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. No tak jak powiadam, trudno sobie wyobrazić w realiach współczesnej zjednoczonej Europy, aby jedne regiony odnosiły ogromne sukcesy polityczne i ekonomiczne, a w drugim państwie europejskim najliczniejsza terytorialnie mniejszość nie byłaby w ogóle formalnie uznana.
Wysłuchały państwo rozmowę z dr Małgorzatą Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego.
Z naszym ekspertem rozmawiał Husajn Oruczewicz.
Świat na wskroś. Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz? Wracasz się, gdy pytam, czy jest ci źle.
co inne ma. Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas, bo nigdy tak blisko, tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko i nie poddał twoim przesłom jak ja. Zagubić się to ludzka rzecz, nie ma słów. Niełatwo też odczytać sens cudzych snów. Ho! Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem znaczenie często inne ma. Chociaż o tym wiem, to widzę jednak nas, bo nigdy tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko i nie poddał twoim zesłom jak ja.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Świat na wskroś.
Holenderska policja bada okoliczności nagłej śmierci skazanego za zbrodnie wojenne Slobodana Praljaka. Po tym jak sędzia Trybunału w Hadze podtrzymał wobec niego wyrok 20 lat więzienia, Chorwat wyciągnął małą butelkę i wypił zawarty w niej płyn. To kolejny po dożywociu dla serbskiego dowódcy Ratka Mladicza wyrok za zbrodnie popełnione na terenie byłej Jugosławii.
A wydarzenie to komentuje dr Marko Babić z Uniwersytetu Warszawskiego.
Zakończył się właściwie proces 6 byłych chorwackich przywódców politycznych i wojskowych, którzy zostali oskarżeni przez Trybunał do spraw zbrodni byłej Jugosławii w Hadze o czystki etniczne i zbrodnię wojenną na terenie, który określili oni wówczas jako Herceg Bośnie. To jest terytorium dużej części dzisiejszej Hercegowiny z Mostarem jako stolicą. I na czym polegała ich zbrodnia? Polegała na czystkach etnicznych dokonywanych przede wszystkim na muzułmanach bośniackich. Trzeba powiedzieć, że ostatnia zresztą rozprawa to była druga instancja, dlatego że oni już w 2013 roku zostali skazani w pierwszej instancji, a dzisiaj właśnie usłyszeli właściwie potwierdzenie tych wyroków z 2013 roku. Zostali skazani na kary więzienia od 16 do 25 lat. 25 lat dostał Jadranko Prlić, który był tak naprawdę prezydentem rządu tej politycznej konstrukcji pod tytułem Herceg Bośnia. Co jest ciekawe, że Trybunał udowodnił, że istniała bardzo bliska współpraca tej części bośniackich Chorwatów z wierchuszką polityczną ówczesnej Chorwacji, z Franjo Tudjmanem na czele. I udowodniono także, że chorwackie siły zbrojne innego państwa aktywnie walczyły na terenach tej Herceg Bośni, czyli właściwie na terenach Bośni i Hercegowiny. To może być w przyszłości, może być groźne z punktu widzenia prawa. To faktycznie oznacza, że miała miejsce agresja Chorwacji na Bośnię i Hercegowinę. To jest to, czego dzisiejsze władze w Chorwacji się obawiały najbardziej i już wiadomo, że zarówno prezydent Kitarović, jak i premier Plenković oczywiście oświadczyli, że nie zgadzają się z wyrokami, nie zgadzają się z tymi wszystkimi rzeczami, które udowodnił Trybunał w Hadze. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Trzeba powiedzieć tak, że już po ogłoszeniu wyroków Trybunał do Spraw Zbrodni w byłej Jugosławii kończy swoją działalność właściwie 31 grudnia 2017 roku. Także to była ostatnia sprawa, którą rozpatrywał ten Trybunał po ćwierćwieku. Tak? Został utworzony w 1993 roku. I w tym sensie pewne historyczne wydarzenie. Natomiast ono zostało naznaczone śmiercią, dlatego że jeden ze skazanych, Slobodan Praljak, po tym jak usłyszał potwierdzenie wyroku 20 lat więzienia, oświadczył, że nie jest zbrodniarzem i nie zgadza się z tym, co sędzia powiedział. Wypił zawartość jakiejś małej buteleczki. Później się okazało, że to była trucizna i zmarł parę godzin później w szpitalu. I to jest jedyny taki przypadek w historii Trybunału. Trzeba też powiedzieć, że praktyką Trybunału jest, że skazańcy po 2/3 czasu spędzonego w więzieniu mają prawo opuścić więzienie. Cała szóstka znajduje się w areszcie od 2004 roku, czyli oni już 13 lat są w więzieniu, w procesie. Jeżeli popatrzymy na wyrok 25 lat dla Jadranko Prlicia, znajduje się od 2004 w areszcie, czyli tak naprawdę 2/3 kary, no to wychodzi za 3 lata będzie już mógł wyjść jako wolny człowiek. Kolejny skazany, Berislav Pušić, dostał 10 lat, więc on już mógłby opuścić, on już miał opuścić tak naprawdę Hagę już jakiś czas temu. I zresztą tak samo Slobodan Praljak, który też dostał 20 lat, jeżeli zastosowalibyśmy 2/3 kary, prawda, czasu, który odsiedział, to już w tym roku by było 13 lat i 4 miesiące, więc już w 2017 mógłby wyjść, a popełnił samobójstwo. On zrozumiał wagę i znaczenie polityczne tych wyroków. Moje osobiste zdanie jest takie, że chciał przejść do historii jako bohater i na pewno jako taki będzie traktowany zarówno w Bośni i Hercegowinie, w tych kantonach zamieszkałych przez większość chorwacką, ale myślę i w samej Chorwacji. Myślę, że nawet pół żartem, pół serio można powiedzieć, że będzie ogłoszony świętym. I to tylko pokazuje fiasko działalności Trybunału Haskiego, jeżeli chodzi o ten wymiar polityczny. Po tylu latach i po doświadczeniu odbioru wyroków, zarówno dla przywódców serbskich, jak i chorwackich teraz, widzimy, że w sensie politycznym te wyroki są odbierane, jeżeli są skazani, czyli jako krzywdzące. Jeżeli są wypuszczeni wolno, wtedy afirmatywnie. Natomiast generalnie, jeżeli rolą Trybunału było doprowadzenie do swojego rodzaju sprawiedliwości, skazanie winnych, jako pewnego otwarcia do pojednania, rozpoczęcia procesu pojednania w krajach byłej Jugosławii, czyli w tych krajach, które prowadziły wojnę między sobą, ten cel nie został osiągnięty niestety. Obawiam się, że zarówno te wyroki na tej szóstce chorwackiej, jak i zeszłotygodniowe dożywocie dla Ratka Mladića, nie tylko, że nie zagłodzą napięcia między różnymi narodami, konkretnie w Bośni i Hercegowinie, między Serbami, Chorwatami, a może Manami Bośniackimi, a wręcz pogłębią te podziały. Tego się najbardziej obawiam i wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie i stanie, żeby nie kończyć naszą rozmowę w sposób bardzo pesymistyczny, można powiedzieć, że dotyczy to obecnych pokoleń, czy obecnego pokolenia, czyli pokolenia protagonistów tak naprawdę tej wojny. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia jednak będą przyjmować wyroki w inny sposób, będą odbierać te wyroki w inny sposób, kiedy już będziemy mieli większy dystans czasowy do tych wydarzeń, które miały miejsce już 20 parę lat temu.
Z doktorem Marko Babiczem rozmawiał Husein Oruczewicz, który przygotował jeszcze jeden bałkański temat, sięgający wojen z końcówki XX wieku, ale odnoszące się do Albanii i Kosowa.
Większość bałkańskich wojen na przełomie XX i XXI wieku polegała na próbach utworzenia w regionie etnicznie czystych państw, takich jak Wielka Serbia czy Wielka Albania, będących tradycyjnym pragnieniem nacjonalistów wszystkich stron. Serbowie na przestrzeni historii twierdziły, że Albania chce utworzyć wspólne państwo obejmujące wszystkich Albańczyków Serbii, Macedonii, Czarnogórze i Grecji. Z kolei Serbia była oskarżana o chęć utworzenia Wielkiej Serbii, w której skład wchodziłyby terytoria zamieszkane przez Serbów w Kosowie, Bośni, Chorwacji i Czarnogórze. O stosunkach politycznych i gospodarczych pomiędzy Albanią a Kosowem w programie Świat na wskroś porozmawiamy z doktorem Halili Rigelsem ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pristina i Tirana zmierzają wspierać wzajemne wysiłki na drodze do integracji z Unią Europejską. Pod koniec zeszłego miesiąca odbyło się spotkanie rządów obu krajów. Kosowo i Albania planują również wspólną organizację obchodów roku Skenderbega, albańskiego przywódcy i bohatera narodowego z XV wieku. Premier Albanii Edi Rama włączył do swojego rządu czterech Albańczyków z Kosowa. Czy te wszystkie wyliczone polityczne, gospodarcze oraz kulturalne działania nie potwierdzają nowego politycznego kursu premiera Ramego w kierunku nawiązywania coraz silniejszych więzi z rodakami sąsiednich państw oraz utorowania drogi ku przyszłej Unii Państwowej pomiędzy Albanią a Kosowem?
Ta współpraca polityczna jest na bardzo dobrym poziomie. Od tego trzeba zacząć. Nie dalej jak dwa dni temu odbyło się drugie w tym roku połączone spotkanie dwóch rządów, kosowskiego i albańskiego. Pierwsze było pół roku temu w Pryzrenie, drugie takie spotkanie wszystkich ministrów obu rządów odbyło się w Korczy. Podpisano 12 umów o współpracy. Najważniejsza umowa była taka, żeby jeszcze bardziej usprawnić ruch graniczny pomiędzy Albanią a Kosowem. Obywatele obu krajów mogą przejechać bez żadnej kontroli z granicy, jest tylko po prostu za okazaniem dokumentu, a te umowy, które podpisane zostały dosłownie tydzień temu, mają na celu przede wszystkim usprawnienie handlu między dwoma państwami, ponieważ cła jak najbardziej istnieją. Ja myślę, że retoryka o połączeniu Albanii i Kosowa w jeden organizm państwowy raczej jest retoryką, póki co. Natomiast praktyka pokazuje, że te dwa państwa bardzo silnie ze sobą współpracują. Nie potrafię powiedzieć, czy celem tej współpracy jest tworzenie po prostu pewnego organizmu, który byłby taką unią gospodarczą, ale nie polityczną, czy raczej to jest krok do tworzenia państwa narodowego, tak zwanej Wielkiej Albanii, chociaż to by nie odpowiadało tej wizji, nawet gdyby połączyć Kosowo i Albanią i wizję oczywiście ekstremistów, nacjonalistów albańskich. Podejrzewam, że jest to bardzo pragmatyczny projekt, który ma na celu, żeby oba kraje się rozwinęły. Jest to projekt oczywiście dla Kosowa bardzo ważny, dlatego że Kosowo jest swoistym takim gettem na Bałkanach, dlatego że nie ma ruchu bezwizowego z Unią Europejską. Jedyną bramą tak naprawdę dla obywateli kosowskich bezpośrednio do świata jest właśnie Albania. I w tym sensie jest to bardzo ważne dla Kosowa. Natomiast dla Albanii jest ważna taka intensyfikacja handlu w kierunku wschodu. Buduje się nowa droga, która ma łączyć Tiranę ze Skopje przez Tetovo. Ma być taką bardzo szybką autostradą, ma skrócić tę podróż o więcej niż połowę. Więc widać bardzo wyraźnie, że w polityce zagranicznej rządu Albanii ten kierunek bałkański stał się ważny, że owszem, Albania stara się o wejście do Unii Europejskiej, o otwarcie negocjacji, ale póki co, tu i teraz jest państwem bałkańskim i należy intensyfikować te związki z państwami sąsiednimi. Temu sprzyja również zresztą bardzo duża polityka Albanii z Macedonią, z nowym rządem macedońskim. Więc to widać wyraźnie, że rząd Ediego Ramy tak bardzo starał się właściwie otwierać Albanię na wschód. I Kosowa jest oczywiście priorytetem także z tego powodu, że po drugiej stronie są Albańczycy, są politycy, którzy mówią w języku albańskim i tak dalej. To wydaje się naturalne. Dla rządu kosowskiego to też jest bardzo ważne, żeby właśnie wydobyć Kosowo z pewnej swoistej izolacji, tym przyczynia się Belgrad i rząd serbski, oraz żeby wspierać właśnie rozwój gospodarczy. Kosowo ma najwyższy wskaźnik bezrobocia w tym momencie na Bałkanach, bodajże chyba w całej Europie. Jest to kraj biedny, kraj, w którym bardzo dużo młodych ludzi nie ma pracy i to wejście na rynek albański, otwarcie się na współpracę gospodarczą jest postrzegana przez rząd kosowski jako wielka nadzieja i jako wielki projekt tak naprawdę rozwojowy. Dodam tylko, że ci ministrowie są z Kosowa, urodzili się w Kosowie, mają obywatelstwo albańskie, więc one są obywatelami Albanii. Także nie jest tak, że Kosowa, czy tak jak Senida Mesi, pani Kosowa jest po prostu ministrem. Raczej obywatelem jest obywatelem Albanii, więc to też jest ważne, bo w Albanii prawo pozwala, żeby mieć obywatelstwo innego kraju, a być jednak w rządzie, pełnić nawet funkcję, być parlamentarzystą, nie w dyplomacji, natomiast parlamentarzystą oraz ministrem można. Szef partii opozycyjnej Lurdzim Basha ma obywatelstwo albańskie i holenderskie. Podkreślam, to jest bardzo podobne do tego, co robi Serbia z Republiką Serbską. Takie zacieśnienie współpracy gospodarczej, która w zasadzie nie jest współpracą terytorialną, nie kończy się, niekoniecznie musi się skończyć zjednoczeniem, ale na pewno gospodarczo wiąże ten obszar z większą gospodarką. Różnica pomiędzy Albanią a Albanią a Kosowem jest taka, że politycy kosowcy nie są zależni od Tirany, tak jak politycy Banjaluki są zależni od Belgradu. Dlatego, że to jest państwo, więc zupełnie inaczej się rządzi i są też ambicje lokalne, które mają ważny wpływ. Politycy kosowcy wiedzą, że nie dostaną głosów na wyborach powszechnych w Albanii. Tak samo jak politycy albańscy z Albanii wiedzą, że w Kosowie lokalsi będą, że tak powiem, silniejsi. Więc to jest sytuacja, która odpowiada jednej i drugiej stronie. Jeszcze bardziej pogłębia tę współpracę. Widać wyraźnie, że jeden i drugi rząd bardzo o to się stara.
Zarówno Serbia, jak i Albania wielokrotnie deklarowały chęć przystąpienia do Unii Europejskiej i obydwa kraje mają status kraju kandydującego do Unii. Premier Albanii Edi Rama dla dziennika Politico powiedział, że nie można wykluczyć Unii pomiędzy Albanią a Kosowem, jeśli nadzieje na członkostwo w Unii Europejskiej spędzą na niczym. Z drugiej strony nacjonaliści i niektórzy intelektualiści albańscy nawołują do natychmiastowego utworzenia Unii Państwowej Albanii z Kosowem. Czy to jest realna opcja polityczna?
Są środowiska intelektualistów, nacjonalistów, byłych bojowników, weteranów, którzy nie są zadowoleni z tego, że taka jest sytuacja pomiędzy Albanią a Kosowem. Są tacy, którzy optują za zjednoczeniem. Są tacy, którzy mówią, że w ogóle politycy obecni są zdrajcami, ponieważ tego przezwyciężenia nie zrobili już w 1999 roku. Takie dyskusje toczą się nie tylko w Albanii i w Kosowie, i poza Albanią i Kosową, w diasporze i tak dalej. To widać głównie w internecie, ale też nieraz poważni intelektualiści mówią o tym. Deklaracja z jego ramy nie była deklaracją potwierdzającą, że my to zrobimy. Ona była taką trochę grą wobec Europy, że jeżeli Unia Europejska nie weźmie pod uwagę interesów albańskich, nie weźmie pod uwagę to, że Albania bardzo by chciała już rozpoczynać proces negocjacyjny, a rozpocznie ten proces wcześniej z Serbią właśnie bez Albanii, no to wtedy jest takie zagrożenie, że my zrobimy w takim razie, załatwimy nasze sprawy bez was. I to była taka trochę deklaracja bardziej na wyrost, na użyte, mam wrażenie, polityki zagranicznej. Edi Rama jest politykiem mocno osadowionym w swojej partii, ma dobre poparcie, ma większość, może rządzić sam jako partia i on jako premier. On nie musi flirtować z tymi środowiskami nacjonalistycznymi w Albanii czy w Kosowie, jak robią na przykład politycy w Serbii, którzy muszą tak trochę flirtować. Jest bardzo ciekawe, Albania pokazuje też Serbii, że może być czynnikiem stabilizującym. Edi Rama, ilekroć jest w Serbii, zawsze odwiedza mniejszość albańską w Medwiedzie i w Bujanowcu. Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta obecnego Albanii na Bałkanach nie był Belgrad, nie był Ateny, nie była Sofia czy Skopje, ja bym to poradził panu prezydentowi, ale była prywatna wizyta właśnie w Medwedzi, żeby się spotkać z lokalnymi politykami albańskimi i serbskimi tego regionu, który jest zamieszkiwany zarówno przez Serbów, jak i Albańczyków. A jest to obszar serbski, jest to terytorium Serbii. W tym sensie widać, że polityka zagraniczna Albanii idzie w stronę takiej, że Kosowo już jest niepodległe. Możemy się dogadać z Serbami, żeby się rozwijać wspólnie i stworzyć jakąś przestrzeń ekonomiczną i współpracy wzajemnej. Też, to podkreślał wielokrotnie Edi Rama i zresztą ostatnią okazją były obchody niepodległości Albanii we Vlorze 2 dni temu, kiedy zarówno Edi Rama, jak i prezydent Kosowa, Hashim Thaçi, przypominam słuchaczom, były bojownik o niepodległość Kosowa i uznawany przez Serbię za terrorystę, jeden z twórców UCK. Unisono i jeden i drugi mówili bardzo otwarcie, że owszem, to jest ważny dzień dla Albanii i dla Albańczyków w ogóle, dzień niepodległości, dzień flagi, ale my chcemy integracji ziem albańskich w ramach Unii Europejskiej. Podkreślali to, że tylko w ramach Unii Europejskiej nastąpi to otwarcie pełne. I to jest też bardzo ważne, że taka wiadomość i taka też polityka pływa zarówno z Tirany, jak i z Kosowa. Mam na myśli tutaj politykę oficjalną. Kręgi różne, polityczne, grupy mają inne wyobrażenie, czasem mniej, czasem bardziej prorządowe, ale to tak jest w każdym kraju na Bałkanach.
Wysłuchali Państwo rozmowy z dr Halili Rygelsem ze studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozmowę o relacjach Albanii z Kosowem przeprowadził Husajn Uruczewicz.
Świat na wskroś.
Dziękujemy już Państwu za uwagę.
Włodzimierz Matuł.
Bartłomiej Zapała. Audycja powstała przy współpracy Husajna Uruczewicza.
Świat na wskroś.